bardzo trudno je zdefiniować. Właściwie ono staje się dla nas ważne wtedy, kiedy mamy jakby poczucie tracenia tego miejsca. Albo nasza biografia zatacza takie koło, że to miejsce urodzenia nagle nam się przypomina. Ja na przykład jak jadę do Supraśla i mijam ostatnią bramę cmentarza Farnego, to wszystkim mówię: słuchajcie, naprzeciwko, po drugiej stronie jest dom, w którym się urodziłam. Podobno tak wrzeszczałam po urodzeniu, że ludzie na przystanku zachodzili w głowę, co się dzieje temu dziecku i czy przypadkiem mu ktoś krzywdy nie robi. Tak to jest z tym miejscem urodzenia.
Miejsce urodzenia. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Wola Okrzejska była gniazdem rodzinnym dla przodków Henryka Sienkiewicza ze strony matki. Była to rodzina senatorska i tak się złożyło, że pradziadowie Henryka Sienkiewicza nabyli tą posiadłość od krewnych, no i postanowili wówczas wybudować nowy murowany kościół w pobliskiej Okrzei. Ten kościół stał się też mauzoleum rodzinnym. W podziemiach spoczywają przodkowie Henryka Sienkiewicza, jego pradziadowie, dziadowie, wujowie. Tam wzięli ślub jego rodzice, a Henryk Sienkiewicz został ochrzczony 170 lat temu, 2 dni po urodzeniu, a więc bardzo szybko. Kościół w Okrzei oddalony jest o 3 km od miejsca urodzenia Henryka Sienkiewicza, od naszego muzeum. Tak naprawdę na dawnych gruntach, które należały kiedyś do przodków pisarza.
To jest najważniejszy tekst, jaki artysta pozostawia nam po swoim życiu. I miejsce urodzenia jest nieuchronnie takim węzłem, z którego się wszystko bierze. I właśnie można by powiedzieć, że nieustannie odwołujemy się we wszystkich fragmentach tej biografii do tego miejsca urodzenia, no bo to jest jakby takie miejsce skupienia pewnych emocji, pewnych sentymentów i resentymentów, z którym potem tka się tę biografię, która jest oczywiście no, jakimś takim dociekaniem, poszukiwaniem tego, co jest w niej najistotniejsze, no bo nie wszystko dla nas jest jasne.
Centrum życia rodzinnego dla Henryka Sienkiewicza stanowiła jego babcia. Gdy żyła babcia, to Wola Okrzejska była tym gniazdem rodzinnym. Tutaj przychodzą na świat dzieci, tutaj się wychowują pod jej czujnym okiem. I gdy babcia umiera, Henryk Sienkiewicz ma lat 9. Wówczas majątek w pełni przejmuje jego wuj i ojciec chrzestny, który był starym kawalerem. W życiu rodzinnym Wola Okrzejska stopniowo traci na znaczeniu, nie jest już tym azylem. Henryk Sienkiewicz oczywiście tu powraca, ale już bardziej w odwiedziny, na tyle, ile pozwalały mu obowiązki. A wuj zaangażował się w wybuch powstania styczniowego, tworzy struktury na powiat łukowski, trafia do więzienia w Siedlcach, następnie jest pod nadzorem policji. Kolejny etap: uwłaszczenie chłopów i budowa linii kolejowej Dęblin-Łuków. Procesuje się z rządem carskim, ponosi straty i majątek zadłużony, mający swoje problemy, ubożeje. Także postanawia wystawić na licytację dobra okrzejskie i sprzedaje żydowskiej rodzinie Bernsteinów. Do II wojny światowej są administratorami tego majątku.
Tego majątku, w którym my teraz tutaj siedzimy.
Tak, w którym urodził się Henryk Sienkiewicz, wychowywał, uczył się czytać i pisać na książkach Reja Kochanowskiego, Ilustrowane życie Napoleona, Homera Iliada, Przygody Robinsona Crusoe, Kazania skargi.
On się urodził w Woli Okrzejskiej i jest związany niewątpliwie z tym Podlasiem historycznym, bo to jest inne Podlasie niż to, które my zamieszkujemy. To jest nie Podlasem, jak niektórzy twierdzą, tylko to jest Podlachami. Czyli to jest taka kraina, gdzie się jakby zwiera etnos wielu jakby opcji. To jest na granicy ziem zamieszkiwanych przez Lachów, czyli przez Polaków i Wielkiej Rusi, gdzie jest, można by powiedzieć, takie unikatowe zderzanie różnych rzeczy. W Woli Okrzejskiej Sienkiewicz był bardzo krótko. On w jednym z wywiadów z Ferdynandem Hesikiem, który z nim rozmawiał na początku wieku XX już, opowiadał, jak to w dzieciństwie wychodził na okopy szwedzkie, jak gdzieś na strychu swojego domu znalazł skrzynię z księgami, które były takimi pierwszymi księgami, które go wtajemniczyły, na przykład w przeszłość, w historię Polski. On zaczerpnął swój pseudonim Litwos, a z drugiej strony, no co on zawdzięcza miejscu urodzenia? Język. Ten język tam ukształtowany, w tym zbiegu różnych kultur, tradycji, historii, wspólnej też, często krwawej, światłej i podłej, i takiej, która krzywdziła człowieka. No to jest absolutnie coś, bo ten język Sienkiewicza jest niepowtarzalny i on zapewnia mu właściwie tą niesłychaną trwałość.
Henryk Sienkiewicz. Potop.
Przyszedł nowy rok 1655. Styczeń był mroźny, ale suchy. Zima tęga przykryła żmudź świętą grubym na łokieć białym kożuchem. Lasy gięły się i łamały pod obfitą okiścią. Śnieg olśniewał oczy w dzień przy słońcu, a nocą przy księżycu migotały jakoby iskry niknące po stężałej od mrozu powierzchni. Zwierz zbliżał się do mieszkań ludzkich, a ubogie, szare ptactwo stukało dziobami do szyb szedzią i śnieżnymi kwiatami okrytych. Pewnego wieczora siedziała panna Aleksandra w izbie czeladnej wraz z dziewczętami dworskimi. Dawny to był zwyczaj Billewiczów, że gdy gości nie było, to z czeladzią spędzali wieczory, śpiewając pieśni pobożne i przykładem swym prostactwo budując. Tak też czyniła i panna Aleksandra. A to tym łacniej, że między jej dziewkami dworskimi same były prawie szlachcianki, sieroty bardzo ubogie. Tę robotę wszelką, choćby najgrubszą, spełniały i przy paniach służebnymi były, a w zamian za to ćwiczyły się w obyczajności.
Być może na tym obrazie Święta Rodzina przedstawieni są właśnie członkowie rodu Cieciszowskich. Także możecie panowie zwrócić uwagę, jak będziecie w kościele. A na Jasnej Górze, to z Częstochowy panowie.
Interesuję się literaturą i dla nas Sienkiewicz jako miasto w tej chwili, w którym żyjemy, Jasna Góra, znana jest z powieści Henryka Sienkiewicza.
Czy panowie jesteście fanami trylogii? Znacie ją?
Oczywiście, od młodości. To było lekturą kiedyś w szkole.
Rodzinnie tutaj przebywamy niedaleko u mojego kolegi ze studiów, dlatego zwiedzamy okolice. Wielki nasz twórca ku pokrzepieniu serc, pisarz nasz noblista i rzeczywiście pokrzepił te serca. Miło się czyta.
Ta formuła krzepienia, ona się pojawia u Sienkiewicza dosyć wcześnie i jest zapewne reakcją na taki triumfujący pochód naturalizmu. To jest ogląd rzeczywistości niesłychanie pesymistyczny. A nawet bym powiedziała tak pesymistyczny, tak dołujący, że praktycznie rzecz biorąc, no nie ma w tym oglądzie człowieka od strony jego fizjologii, biologii, instynktów żadnej nadziei. A Polski wtedy nie ma. Dzisiejszy czytelnik tego sobie zupełnie nie uświadamia. Co to znaczy nie ma Polski, bo Polska jest wolna, prawda? Cieszymy się tą wolnością sobie, robimy z tą wolnością co chcemy. A wtedy Polski nie ma. Polska jest podzielona. Sienkiewicz jest poddanym rosyjskim. Można by powiedzieć tak, że jego byt do niego nie należy. I teraz ta formuła krzepienia wyzwala się w tym momencie, kiedy on nagle stwierdza, że cholernie trudno jest być Polakiem we własnym kraju. Że tak naprawdę to łatwiej jest być Rosjaninem. No bo za tym idzie kariera, no bo za tym idą pewne możliwości. To tak wygląda. I ta formuła w ogóle pojawia się w artykule napisanym przez jego żonę. Jego pierwszą żonę, Marię Szetkiewiczów, Sienkiewiczową. I ona mówi tak, no dobra, no to jak my będziemy to zrównywali i powiemy, że ta cała nasza przeszłość to jest ciemna otchłań, w której jest tylko kołtuneria, obskurantyzm, prawda, i nie ma nic absolutnie wartościowego, to kim my będziemy? No to kim my będziemy? Nie wolno tak robić. I wtedy pada to hasło, trzeba stać na tym, co jest nasze. Trzeba chronić to, co jest nasze. Ale to nie znaczy, że my zdejmujemy z tego krytycyzm. My jesteśmy krytyczni wobec naszej przyszłości. To jest bardzo istotne. Formuła krzepienia serc pojawia się w bardzo określonych okolicznościach i znaczy tyle, co popatrzmy na siebie krytycznie, ale też czasem z uśmiechem. Doceńmy to, co w nas jest dobre. I umiejmy się rozliczyć z tego, co jest złe. To nie jest jakaś formuła, która ma nas zaślepiać i mówić nam, jacy jesteśmy wspaniali. Przeciwnie. Sienkiewicz jest pisarzem niesłychanie krytycznym. On się brał za rzeczy, za które jego koledzy trwożliwie się nie brali. I to jest bardzo mocno widoczne już w jego nowelistyce. Na pewno w pracy dziennikarskiej, która naprawdę jest, no, można by powiedzieć, dla XIX wieku modelowa i dzisiejsi dziennikarze mogliby się naprawdę na nim wzorować także. No i w dalszej pracy. Mnie się wydaje, że tak, Sienkiewicza pokochano za to przede wszystkim, że on przypomniał Polakom, że są Polakami. I ten impuls w latach 80. strasznie był ważny, dlatego że jak na przykład czyta się historię literatury napisane na początku XX wieku, to tam się czyta takie zdania, że w latach 80. coś drgnęło w Polakach i że oni wtedy sami siebie zbudowali. No to o czym oni mówią? Że co? Że populacja polska odrodziła się biologicznie po powstaniu styczniowym? Ludzie być może pomyśleli, że no może nie wszystko jeszcze stracone. No bo trzeba pamiętać, że niestety te powstania, one za każdym razem zabijały nadzieję bardzo skutecznie.
Wszystkich tu obecnych biorę na świadki, że pana Kmicica chorążego Orszańskiego wyzwał na szablę. I to mu przyrzekł, że jeśli mnie położy, to odejdzie wolno. Nie doznając odważności przeszkody. Przysięgajcie. Przysięgam na Boga Najwyższego.
Przysięgam na Boga Najwyższego.
Święty Krzyż.
Święty Krzyż.
Amen.
Amen.
No! Wychodź.
Gdy rodzina Henryka Sienkiewicza wybudowała kościół w Okrzei, brat dziadka Henryka Sienkiewicza, wówczas 16-latek, spisał historię rodzinną na tle wydarzeń historycznych, dołożył do tego monety, kalendarzyki, przeliczniki miar i wszystko zamknął w metalowej skrzyni na wieży kościoła z dopiskiem dla potomności. No i to dokumenty z 1793 roku zachowały się. Przeleżały prawie 200 lat na wieży kościoła w Okrzei i są jednymi z cenniejszych pamiątek po przodkach naszego noblisty, które opisują historię rodziny, budowę kościoła, no i to, co tutaj się działo w trudnych czasach, gdy Polska prowadzi wojnę domową w obronie Konstytucji 3 maja, dochodzi do targowicy, następnie drugiego rozbioru naszego kraju. Jan Chryzostom Cieciszowski, brat dziadka Henryka Sienkiewicza.
Pieczęć.
Pieczęć rodowa z herbem Rochkolumna, czyli Pierzchała, 1793 rok. 50 lat później kościół w Okrzei wymagał remontu. Wówczas wuj i ojciec chrzestny Henryka Sienkiewicza, ostatni dziedzic tego majątku z rodziny, remontuje świątynię i dokłada do znalezionych dokumentów swoje wspomnienia dla dalszej potomności. Między innymi opisuje tutaj pobyt wojsk Tadeusza Kościuszki przed bitwą pod Maciejowicami. To, że w Okrzei miała miejsce mała narada wojenna z udziałem generałów Ponińskiego, Sierakowskiego, Tadeusza Kościuszki, jak również to, że stąd spóźnia się kilka tysięcy żołnierzy na plac boju pod Maciejowice, a ranny Kościuszko opatrywany jest najpierw obok kościoła, a następnie w kuchni dworskiej w Woli Okrzejskiej w drodze do niewoli do Petersburga. Także te ważne wydarzenia z naszej historii mają także związki z tymi stronami. Zarówno Tadeusz Kościuszko, Henryk Sienkiewicz, jak i generał Kleberg.
Gdzie on jest? I jaki on jest? Oto pytania, które cisnęły się na myśl poważnej pannie. Znała go wprawdzie jeszcze z opowiadań nieboszczyka Podkomorzego, który na 4 lata przed śmiercią przedsięwziął był daleką i trudną podróż do Orszy. Otóż wedle tych opowiadań miał to być wielkiej fantazji kawaler, choć gorączka okrutny. Po owym układzie o małżeństwo dzieci zawartym między starym Billewiczem a Kmicicem ojcem miał ów kawaler przyjechać zaraz do Wodoktów akomodować się pannie. Tymczasem wybuchła wielka wojna i kawaler zamiast do panny pociągnął na pola beresteckie. Tam postrzelon leczył się w domu. Potem ojca schorzałego i bliskiego śmierci pilnował. Potem znów była wojna. I tak zeszły owe 4 lata. Teraz od śmierci starego pułkownika upłynął już kawał czasu, a o Kmicicu słuch przepadł.
No, mnie on fascynuje przede wszystkim jako człowiek, który jest ogarnięty bowaryzmem, czyli taką chorobą, która polega na tym, że jest się ciągle niezadowolonym z tego miejsca, w którym się jest. Ciągle czegoś się szuka. I to u niego, to rzeczywiście jest tak, że jak się śledzi jego biografię, no to on bez przerwy gdzieś podróżuje. Sienkiewicz jest na walizkach, można by powiedzieć. To się zaczęło w związku z jego pierwszym małżeństwem, które trwało bardzo krótko, niespełna 5 lat. Pierwsza jego żona umiera, wydawszy na świat 2 dzieci, pięknych, można popatrzeć na zdjęcia, jakie to były śliczne dzieci, ale ona ich właściwie nie wychowywała, bo ona była, jak wielu ludzi w XIX wieku, naznaczona śmiertelną chorobą, gruźlicą. I Sienkiewicz, kiedy pisał pierwszą część trylogii Ogniem i Mieczem, to ona jeszcze powstaje w Warszawie, ale już na przykład Potop jest pisany właściwie w ciągłych rozjazdach. On włóczy się po całej Europie, po wszystkich sanatoriach i dostępnych klinikach ze swoją żoną, próbując ją uratować. Mimo wszystko, chociaż myślę, że od początku szanse miała niewielkie. I potem właściwie mu to zostaje. Ona umiera jeszcze przed ukończeniem Potopu. Potop w ogromnym stopniu jest takim trybutem złożonym pamięci zmarłej żony, ponieważ Potop to jest Litwa. To jest destylat polskiego patriotyzmu. Ten ród, ta lauda, to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego. Manifestacja tego patriotyzmu nigdy nie wygasłego. I potem on się włóczy właściwie po całym świecie. Zresztą on od początku marzył o wielkich podróżach. No, podróże Sienkiewicza to jest w ogóle osobny temat na opowiadanie godzinami. Ja uważam, że 3 takie mity osobiste, prywatne Sienkiewicza są w jego twórczości najważniejsze. To jest Litwa, to jest Ameryka, w której znalazł się w 1876 roku, jeszcze przed poślubieniem Marii, przed tymi wydarzeniami małżeńskimi. Ameryka ogromnie go zmieniła. No, można by powiedzieć, że Ameryka spowodowała, że on wrócił do Polski i został pisarzem historycznym. I Italia, o której mówił zawsze, że pisarze mają 2 ojczyzny. Tę, w której się urodzili, i tę, w której zakorzenia się ich imaginacja, ich poczucie piękna. I to przywiązanie do Italii jest niezwykłe i muszę powiedzieć, że ja to też podzielam, bo ja też kocham Italię. I tego się nie da wytłumaczyć po prostu.
Maszyna do pisania, o której dotykał Henryk Sienkiewicz. Oczywiście Sienkiewicz głównie pisał w drodze, w hotelach, używał nawet 12 pseudonimów, żeby nie rzucać się w oczy. Także maszyna była dla niego dosyć kłopotliwa, aczkolwiek posiadał... Także zdarzało się Sienkiewiczowi na maszynie też coś nastukać. Henryk Sienkiewicz pisał prozą, jak dobrze wiemy, tak jak tutaj. Jego listy, tutaj szkice węglem, jego pióro, okulary, ale na maszynie do pisania dla odmiany napisał krótki wiersz dla swojej córki. Dżinse od tatusia. Rogalin, 8 października 1893. Przy brzegach Indii, w głębi morza na dnie, jest taka muszla, która jeśli wpadnie w jej wnętrze ostry odłamek kamyka, wnet własną piersią wokół go zamyka. I tak perłową masą go otacza, że w końcu w jasną perłę przeistacza. Kto może zgadnąć, jaką tobie dolę Bóg da i pewno nieraz cię zakole. Głęboka boleść, dziecinko kochana, rękoma losu lub ludzi zadana. Wówczas pamiętaj, że łzy i cierpienia szlachetne serce w jasne perły zmienia. A tutaj taka ciekawostka. Laska Henryka Sienkiewicza, którą otrzymał, z tego co wiemy, w Zakopanem. Jeżeli to był dar od górali, no to można powiedzieć żartobliwy, figa z makiem, ponieważ jest dosyć wysoka. Henryk Sienkiewicz był średniego lub raczej niskiego wzrostu, no ale każdy utożsamiał go z wysoką osobą, z wielkim pisarzem. Tak czy inaczej, do chodzenia po górach na pewno mu się przydawała. Zresztą w Zakopanem miał miejsce pierwszy odczyt jednej z jego najpopularniejszych powieści, czyli Quo Vadis. Na prośbę górali Henryk Sienkiewicz przeczytał fragment, jak to święty Piotr spotyka Chrystusa, czyli ten jeden z epilogów tej powieści, i datki podczas tego odczytu służyły na budowę nowego murowanego kościoła w Zakopanem na Krupówkach, kościół świętej rodziny pośrodku Krupówek, to budowany także z odczytów w zasadzie zdatków, które zbierano z odczytów Henryka Sienkiewicza, w tym pierwszego odczytu Quo Vadis.
Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły, także z Eleautesium, to jest z ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, z oczyma błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzon, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam Otcho nie mógł się z nim porównać, i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegancjarum.
On ma taką unikatową absolutnie sytuację wchodzenia jakby w taką materię życia przeszłego, która no czasem naprawdę może zdumiewać aktualnością, ujawnianiem czegoś, czego byśmy nie podejrzewali zupełnie. Język Sienkiewicza jest najbardziej nowoczesny i najbardziej klasyczny. To jest język wykształcony na pisarzach naszych doby staropolskiej, pisarzach, którzy oparli z kolei swoją erudycję na łacinie, na tradycji klasycznej. To jest wierność Sienkiewicza pisarzom starożytnym, na przykład Tacytowi, którego on z upodobaniem czytał. To jest ta tradycja wielkiego słowa, wielkich epików starożytności, na przykład Homera. No i to jest ten wkład własny, taki etniczny, ludowy, można by powiedzieć, który właśnie w tym języku jest. Ale powiem, to jest język niesłychanie nowoczesny, czysty, klarowny. Tam nie ma czegoś takiego, jak takie zapętlenia, które istnieją w języku polskim, na przykład nadmiar tych syczących. On tego fortunnie jest w stanie uniknąć i muszę powiedzieć, że ja sobie czytam od czasu do czasu jego felietony z chwili bieżącej, czy z mieszanin. I to naprawdę jest zanurzenie się w tej najczystszej postaci polszczyzny, jaka tutaj mogła się wytworzyć.
Zobaczymy, jak wyszło. No, bardzo dobrze. Musimy ją wybić teraz z pierścienia. Także na awersie herb, kolumna rodziny Henryka Sienkiewicza ze strony matki, napis Dobra Okrzeja, a z drugiej strony w tym przypadku dosyć duży nominał, czyli 30 kopiejek. Bardzo proszę, własnoręcznie wybita przez panią moneta, a jednocześnie ulotka też z jej historią. Proszę bardzo.
Dziękuję, Jelda, się płaci za to?
W prezencie. Tak. I muzeum, gdy powstawało, praktycznie od zera. Tak się złożyło, że mój tata, mieszkając pod Łodzią, przeczytał czasopismo Światowid, gdzie była informacja, że w miejscu urodzenia Henryka Sienkiewicza będzie utworzone muzeum. Postanowił spróbować swoich sił, przyjechał tutaj na wschód, w tereny sobie nieznane i został kierownikiem muzeum, które w zasadzie miało tylko 17 książek, czyli powstawało od zera. Tak naprawdę nawiązał kontakty z rodziną Henryka Sienkiewicza, zaczął wykupować od rodziny pamiątki po naszym nobliście, nawiązał kontakty z Polonią rozsianą po całym świecie, która zawsze szczególnie blisko była twórczości Henryka Sienkiewicza, o czym świadczy też budowa kopca w Okrzei. No i tak krok po kroku powiększa kolekcja naszego muzeum. Jedną z najważniejszych kolekcji są zdjęcia rodzinne, należące do Henryka Sienkiewicza, do jego dzieci.
Mamy je tutaj?
Tak, trochę pokażę. Akurat przekazane w testamencie przez prawnuczkę pisarza. Proszę bardzo. Marię Korniołowiczówną. Pragnęła, by ważne dla niej pamiątki rodzinne znalazły się tutaj w gnieździe rodzinnym. Tu, gdzie czuła się dobrze, gdzie wszystko się zaczyna, czyli jakby u źródła. W ten sposób ofiarowała nam 300 fotografii, których tutaj akurat kilka widzimy. Do dzisiaj żyją potomkowie syna naszego noblisty. Przejdziemy tutaj.
Zdjęcia są fantastycznym tematem, bo to już jest epoka, kiedy zdjęcia robiono masowo i na tych zdjęciach na przykład jest Sienkiewicz w bardzo ciekawych pozach, ujęciach. I to jest osobne w ogóle zagadnienie interpretacji tych zdjęć, a także właśnie no, rzeczy, ludzi, tych z otoczenia. No bo to jest tak, pisarz taki jak on ma swoją legendę. Mało tego, ja twierdzę, że on przemienił się w mit. W mit, czyli taką postać, można by powiedzieć, imaginowaną polskiego pisarza in spe. Pisarza, którego pisarstwo staje się taką kwintesencją polskości. Polskości takiej, ja bym chciała właśnie, żeby to tak zabrzmiało, takiej rozumnej, która nie buduje żadnych płotów, parawanów, obozów koncentracyjnych i nie spycha jakichś wyimaginowanych mniejszości czy zagrożeń. Tu chciałabym bardzo mocno to podkreślić. On w 1905 roku dla pisma francuskiego wypowiedział się na temat patriotyzmu i powiedział wtedy coś takiego bardzo znamiennego, co w ogóle go charakteryzowało. Jego wielkiego Polaka i Europejczyka, człowieka, który się czuł po prostu wszędzie dobrze. Że ten, kto chciałby budować dobro ludzkości kosztem innych narodów, jest w błędzie. Trzeba kochać swoją ojczyznę, ale trzeba pamiętać, żeby to kochanie ojczyzny nigdy nie stało na zawadzie z innymi narodami, które też mają prawo do życia.
Weź machasz jak cepę. Podnieś.
Wychodzimy właśnie przed dworek i widzimy te dostojne drzewa.
Tak, najstarsze drzewa w dawnym założeniu dworskim w Woli Okrzejskiej mają ponad 240 lat. Są to kasztanowce, są to jesiony, lipy drobnolistne. Henryk Sienkiewicz wspominał właśnie park. A co ciekawe, zachowały się wspomnienia jego piastunki, Anieli Gołębiowskiej, która żyła aż 110 lat. Między innymi napisała, że miałam koło 15 lat, bo już chodziłam do roboty, gdy pani Cieciszowska, żona pana Sienkiewicza, wzięła mnie za piastunkiem swojego syna, który już miał 2 miesiące. Było późno, zima, lato, kołysałam dziecko, woziłam po ogrodzie, zaczynał chodzić. Dziecko było zdrowe, matka sama go karmiła. Mieszkali w Woli Okrzejskiej, w oficynie koło drogi. Kołyska dziecka stała tam, gdzie było łóżko pani, w części domu od Okrzei, w środkowym pokoju. Pani była dla mnie dobra, sprawiała mi ubranie, dawała trochę pieniędzy. Dziecko czasem płakało, jak mu się chciało jeść, ale było dobre. I tak dalej. Mamy jej zdjęcia, gdy miała lat 107, ponieważ uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia kopca ku czci Sienkiewicza w pobliskiej Okrzei, tam gdzie jest kościół. Przyszła na piechotę kilkanaście kilometrów 2 października 1938 roku, by wziąć udział w uroczystości odsłonięcia kopca ku czci pisarza, którego przed wielu laty wychowywała. Co ciekawe, piastunka mówiła, że w budynku, w którym jesteśmy, w którym dzisiaj mieści się muzeum, mieszkała matka Henryka Sienkiewicza razem ze swoimi siostrami, że ojciec jako zarządca głównie dojeżdżał do posiadłości. W tym budynku, w dawnej oficynie, zamieszkiwały kobiety.
Były jednak między nimi i chłopki, mową głównie się różniące, bo wiele z nich po polsku nie umiało. Panna Aleksandra wraz z krewną swą panną Kulwiecówną siedziały w pośrodku, a dziewczęta po bokach na ławach. Wszystkie kądziel przędły. Na potężnym kominie ze zwieszonym okapem paliły się kłody sosnowe i karpy, to przygasając, to znów strzelając jasnym, wielkim płomieniem lub skrami, w miarę jak stojący wedle komina wyrostek przyrzucał drobniejszych brzeźniaków i łuczywa. Gdy płomień strzelił jaśniej, widać było ciemne, drewniane ściany ogromnej izby z nadzwyczaj niskim, belkowanym sufitem. U belek wisiały na niciach różnokolorowe gwiazdki, uczynione z opłatków, kręcące się w cieple, a zza belek wyglądały motki czesanego lnu, zwieszające się na obie strony, jakby tureckie zdobyczne buńczuki. Cały niemal pułap był nimi założony. Po ścianach ciemnych błyszczały jakoby gwiazdy statki cynowe, większe i mniejsze, stojące lub poopierane na długich półkach dębowych. Panna Aleksandra przesuwała w milczeniu paciorki różańca, przątki przędły, nic jedna do drugiej nie mówiąc, ale z robotą nie ustawały i przędły. Przędły.
Czy Sienkiewicz jest czytany? Ja mam takie wrażenie, że w Ameryce, dzięki temu, że jest nowy przekład z 1999 roku, zresztą bardzo dyskusyjny, Kuniczak dosyć dowolnie postąpił z tekstem. To jest stała praktyka w ogóle tłumaczy polskich na Zachodzie, zwłaszcza jeśli chodzi o klasykę. I to jest praktyka w XIX wieku nagminna, że się po prostu zmienia rzeczy. Więc ja czasem się zastanawiam, co naprawdę ci ludzie czytali, co oni otrzymywali. Quo Vadis miały dobre tłumaczenia i w powieści współczesne, zwłaszcza przekładane na język niemiecki, tu nie można się czepiać. Natomiast cała ta dziedzina tłumaczeń, na przykład na język angielski, dokonana przez Jeremiah'a Curtina, no to jest w ogóle naprawdę na osobny temat. W Polsce klasycy funkcjonują głównie przez szkołę. W postaci często bardzo okrojonej. Ja bym nawet powiedziała też, że czasem w tak potwornej, uproszczonej postaci, że naprawdę nic z nich nie zostaje. Opowieść o Sienkiewiczu zawsze jest powieścią generacyjną. Po prostu ja się wychowałam w innych czasach. Ja jestem tworem PRL-u, można by powiedzieć. I tak, tego Sienkiewicza było wtedy bardzo dużo. Ale ja do Sienkiewicza dotarłam sama, we własnym domu. On po prostu stał u mnie na półce. Jak ja go przeczytałam za pierwszym razem, to ja nic z niego nie zrozumiałam, ale się nie zraziłam.
Henryk Sienkiewicz jest patronem wyjątkowo dużej ilości szkół w Polsce. Kiedyś była to liczba blisko 300 szkół. Może w tej chwili trochę mniejsza, ale my mamy bazę blisko 260 w kraju i kilkunastu szkół Henryka Sienkiewicza poza granicami kraju, które są nam znane. Oczywiście grupy szkolne stanowią 2/3 turystów odwiedzających miejsce urodzenia pisarza, ale muszę powiedzieć, że też zmienia się publiczność. W tej chwili ludzie na ogół w okresie wakacyjnym, weekendowo, sami odwiedzają z rodzinami nasze muzeum. Także turystyka idzie w ten indywidualny, rodzinny sposób. Oczywiście Henryk Sienkiewicz był czytany przez wszystkich, bez względu na stan posiadania, bez względu na status społeczny. Przez nas wszystkich jest znany i kojarzony. Oczywiście zdarzają się też turyści z zagranicy, aczkolwiek stanowią oni mniejszy odsetek publiczności.
Ale znają też Henryka Sienkiewicza jako twórcę?
Tak, oczywiście. Muszę powiedzieć, że bardzo często odwiedzają nas grupy z Ukrainy i z Białorusi. Akurat oni kojarzą Henryka Sienkiewicza bardzo dobrze, ale byli też turyści z Bułgarii, którzy mówili, że normalnie w szkole omawiali twórczość Henryka Sienkiewicza, a ja osobiście spotkałem się z taką historią w Rumunii. Mianowicie wybrałem się turystycznie i tak się złożyło, że popsuł mi się samochód. Osoba, która zobaczyła, że potrzebuje pomocy, rejestracja z Polski, powiedziała, że o, z Polski. Z Polski to ja kojarzę jeszcze Henryka Sienkiewicza. Się bardzo zdziwiłem, powiedziałem, że jestem z miejsca urodzenia naszego pisarza. Ten pan również powiedział, że w rumuńskiej telewizji bardzo często lecą nasze polskie ekranizacje jego dzieł, a sam pod wpływem filmów przeczytał całą trylogię Quo Vadis i Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Powiedział, że jest jednym z jego ulubionych autorów. W związku z tym załatwił warsztat samochodowy, mimo że było święto narodowe, wszystko pozamykane. No i przyjął mnie wyjątkowo. Powiedział, że od tej chwili jestem jego gościem. I może nie tyle przyrodę czy historię Rumunii zapamiętałem, co przede wszystkim otwartość tego człowieka i tego Henryka Sienkiewicza, który bardzo daleko od domu wręcz pomógł mi w niesamowitych okolicznościach.
Pan Ketling wydaje dziś przyjęcie w swoim dworku w Mokotowie. Kręci się wśród biesiadników pan Zagłoba, szukając miejsca, gdzie by sobie można spokojnie wychylić kufelek. W pierwszej parze gospodarz piękny Ketling z Krzysią Drohojowską. Basia tańczy w drugiej parze. Jesteśmy przy nakręcaniu telewizyjnej wersji pana Wołodyjowskiego, która będzie się różnić od filmowej. 13 półgodzinnych odcinków pod tytułem Przygody pana Michała.
Co w Sienkiewiczu jest urzekające? On sam. Ta jego biografia to po prostu niesamowite zupełnie. Kim był ten człowiek? Ja uwielbiam jego publicystykę. Naprawdę jestem pełna podziwu dla tego, jakim był dziennikarzem. Warto to odkryć. Listy z podróży do Ameryki, klasyczny tekst, naprawdę godny polecenia. To jest ogląd taki bardzo nowoczesny, to jest taki ogląd od strony kultury, cywilizacji, tego, co tam się dokonało naprawdę. No przecież ta Ameryka to jest wielki eksperyment zachodniej cywilizacji. Listy z podróży do Afryki, praktycznie nieznane, niefunkcjonujące w ogóle w świadomości czytelnika. Niezmiernie ciekawe. Sienkiewicz tam nie jest autorytetem. Ci zwolennicy postkolonializmu dzisiaj pomyślą sobie, no tak, on przecież jest tak europecentryczny, że właściwie nie da się go czytać. No a poza tym ten Kali w pustyni, w puszczy i tak dalej. No a jaki mógłby być w XIX wieku przy takiej opcji? No trzeba pamiętać, czym była Afryka w XIX wieku. Oczywiście tu przesadzę. Takim tortem, który dzielono, jak się popatrzy na mapę Afryki i wpływy wszystkich krajów europejskich, to można powiedzieć krótko tak, że jeśli ktoś w XIX wieku w Afryce nie miał swojego terytorium, swojej kolonii, to znaczy, że z nim nie liczono się w Europie. I Sienkiewicz widzi to, ale też na przykład jest kapitalna taka uwaga Sienkiewicza, który obawia się Afryki i mówi w pewnym momencie w Afryce, że on myśli, że kiedyś w przyszłości to będzie tak, że te rasy się pomieszają. No ma rację, no pomieszały się. A poza tym no, warto pamiętać, że nasza matka cywilizacyjna, Europejczyków wszystkich, to ona jest z tego wielkiego Zimbabwe. Zresztą ja tam byłam, więc wiem, o czym mówię. No właśnie też, jak się ma takiego pisarza, to warto za nim pojechać. Mnie się zdarzyło kilka razy pojechać za Sienkiewiczem gdzieś. Na przykład pojechałam do Odessy, szukając śladów jego drugiego małżeństwa, skandalicznego. To był największy skandal chyba w polskiej literaturze jeszcze przed Przybyszewskim. To jest historia niefortunnego ożenku Sienkiewicza, dojrzałego już wtedy człowieka, z bardzo młodą panną, wychowaną w niesłychanych luksusach, fumach i tak dalej, zmanipulowaną przez swoją matkę, która sobie wymyśliła, że no nasza panienka, to była córka adoptowana, pary ziemian Wołodkiewiczów, którzy mieli właśnie między innymi wielkie posiadłości ziemskie na Ukrainie i w Odessie mieli pałacyk. No oni wydadzą córkę za największego celebrytę tamtych czasów, czyli za Henryka Sienkiewicza. No i tak zaaranżowali to małżeństwo, że do niego doszło. Po czym dosłownie po 2 tygodniach panna młoda, właśnie młoda pani, ucieka od swojego męża. Straszna historia. Historia, która buduje różne domysły, która jest źródłem sensacji, która jest momentem w biografii Sienkiewicza trudnym do objaśnienia, bo to tu łatwo o pewne niedyskrecje. My nie za dużo o tym wiemy.
A czemu z Wiała wiemy?
No właśnie, nie wiemy i myślę, że dobrze, że nie do końca to wiemy. Co tam się stało? Ja to myślę sobie tak, że ambicje mamuni były tak wysokie, że po prostu ona zmanipulowała tą córką. Ona miała 19 lat wtedy. I przed samym małżeństwem było już dużo turbulencji pomiędzy Sienkiewiczem i tą jego narzeczoną, a potem po prostu mama nieustannie się wtrącała do tego małżeństwa. I zachował się tylko jeden list, który wcale o tym nie mówi, ale tak mnie to intrygowało, żeby zobaczyć to miejsce, gdzie był ten pałacyk Wołodkiewiczów. No pałacyku nie zobaczyłam. Bolszewia zniszczyła absolutnie wszystko, co tam można było i to w tej chwili, to miejsce, gdzie mogło być, to jest taka ohydna dzielnica przemysłowa, która naprawdę z Odessą się, naszą mityczną Odessą, zupełnie się nie kojarzy. Ale warto było tam pojechać za tym Sienkiewiczem.
W sercu czystym, właśnie dlatego, że jeszcze miłości nie zaznało, nosiła wielką gotowość do kochania. Iskry tylko trzeba było, żeby na tym ognisku rozpalił się płomień spokojny, ale jasny, równy, silny i jak znicz litewski, niegasnący. Więc niepokój ogarniał ją, czasem luby, a czasem przykry. I dusza jej ciągle zadawała sobie pytania, na które nie było odpowiedzi, a raczej dopiero miała nadejść z pól dalekich. Więc pierwsze pytanie było: zali on z dobrej woli ją zaślubi i gotowością na jej gotowość do kochania odpowie? W owych czasach układy rodzicielskie o małżeństwo dzieci bywały rzeczą zwykłą, a dzieci, choćby po śmierci rodziców, związane pod błogosławieństwem, dotrzymywały najczęściej układu. W samym więc zaswataniu jej nie widziała panienka nic nadzwyczajnego, ale że dobra wola nie zawsze z obowiązkiem chodzi w parze, więc i ta troska obciążyła płową główkę panny. Czy on mnie pokocha? I potem już stado myśli opadło ją, jak stado ptactwa opada drzewa samotnie na rozległych polach stojące. Ktoś ty jest, jakiś jest, żyw chodzisz po świecie, czy może już gdzie tam poległeś, dalekoś ty, czy blisko? Otwarte serce panny, jak drzwi otwarte na przyjęcie miłego gościa, mimo woli wołało ku dalekim stronom, ku lasom i polom śnieżnym, nocą przykrytym. Bywaj, junaku, bo nie masz nic gorszego w świecie na to oczekiwanie. Wtem, jakby w odpowiedzi wołaniu, z zewnątrz, właśnie z owych śnieżnych dalekości nocą pokrytych, doszedł głos dzwonka.
Srebro?
Tak, jest srebrne. Wyciągnąłem puszkę z kościoła Zakrzei, ufundowaną przez prababcię Henryka Sienkiewicza. Podobnie jak dokument z wieży kościoła, znajduje się tutaj wytłoczony herb rodziny pisarza, kolumna, podobnie jak na monetach. Puszka ma grubo ponad 220 lat. Prababcia Henryka Sienkiewicza, kobieta nietuzinkowa, która w trudnych czasach wznosi w środowisku wiejskim potężny kościół w Okrzei, a później, zgodnie z jej życzeniem, staje się nie tylko miejscem pochówków, ale bardzo ważnym miejscem w życiu rodzinnym. Te historie związane z tym miejscem, z bogatą historią ziemi łukowskiej, z czasem stały się częścią mojej historii. Moi rodzice tworzyli to muzeum, oddawali tutaj swoje serce, każdą wolną chwilę poświęcali pamięci o naszym wielkim nobliście. Na różne sposoby oczywiście. Między innymi ojciec zintegrował szkoły noszące imię Henryka Sienkiewicza, które do dzisiaj spotykają się podczas ogólnopolskich zlotów szkół sienkiewiczowskich. Ja, wychowując się w tym świecie, w tym miejscu, niewątpliwie przesiąkłem tą historią, a jednocześnie sprawiła, że zainteresowałem się historią, literaturą, a szczególnie tą lokalną, bo często te wszystkie smaczki w naszej historii to ta mała ojczyzna.
Ja nie byłam w Woli Okrzejskiej jako bardzo młoda osoba. Ja tam pojechałam z okazji jakiejś konferencji. No to byłam, powiem szczerze, zbudowana tym, jak dużo pracy włożono w to, żeby to zupełnie inaczej wyglądało. I pomyślałam sobie, że jest głęboki sens w tym, żeby te muzea istniały, no bo muszą być takie placówki i fajnie jest, że ludzie, którzy opiekują się tymi miejscami, wkładali tyle serca, co widać tam zresztą na każdym kroku. Dookoła też wszystko się zmieniło. Cała okolica jest zupełnie inna. Wielkie uprawy, malin, dwór, właściwie taki dom gościnny, Sienkiewicz. No tak wygląda ta Polska, która została zasilona funduszami europejskimi. Różnie sobie ludzie to rozumieją, jak można przekształcać świat. My naprawdę nie wiemy, co po nas pozostanie. Nie, no po Sienkiewiczu zostało bardzo dużo. Życia by nie starczyło, żeby to wszystko opisać. Jest taki wiersz Szymborskiej, że czasem trwalsza jest ta porcelana, który jakiś ułamek gdzieś tam w gruzach znajdziemy. Może być coś warte, ciekawe, interesujące, intrygujące nawet. O ile też jesteśmy w stanie zbudować wokół tego czegoś jakąś ciekawą narrację. Ja myślę, że laseczka też może być ciekawym przedmiotem.
laseczce Henryka Sienkiewicza oraz jego twórczości opowiadała profesor Jolanta Stachelska z Uniwersytetu w Białymstoku. Po Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oprowadzał dyrektor Maciej Cybulski. Fragmenty Potopu wydane przez Audiotekę czytał Marek Walczak, zaś Quo Vadis Grzegorz Młodzik. Wykorzystano fragmenty filmów Pan Wołodyjowski i Potop oraz Kroniki telewizyjnej. Ilustracja muzyczna, grupa Motion Trio oraz ścieżka dźwiękowa z filmów. O miejscu urodzenia Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej mówili też zwiedzający muzeum. Scenariusz i realizacja Dorota Sokołowska. Thank you.